Witam Państwa ponownie. Niestety wysiadł mikrofon, wysiadł dźwięk w poprzednim nagraniu, więc musiałem zakończyć transmisję, stąd będę kontynuował teraz w nową odsłonę, że tak powiem, tej transmisji. Dobrze, wiem, że już jest głos, że już się tutaj udało to jakby poprawić, tam było ponad 1000 uczestników na żywo, no niestety, szanowni Państwo, tak to jest czasami, to jest złośliwość rzeczy martwych, także mam nadzieję, że nasi uczestnicy powrócą, no w każdym razie będziecie Państwo mogli odtworzyć ten wieczór, ja być może postaram się jakoś połączyć te dwie części, żeby nie było tego dysonansu. Ale wrócę do omawiania tematu drugiego, przewodniego, czyli dysertacji doktorskiej Jacka Bartosiaka, a właściwie książki, bo ja dostępu do rękopisu, do maszynopisu nie posiadam, więc trudno mi się odnosić. Ja wiem z doświadczenia, że praca wydana, praca doktorska, a napisana, złożona gdzieś tam w dziekanacie, a książka wydana na podstawie rozprawy doktorskiej może się bardzo mocno różnić. W związku z tym tutaj odnosimy się do książki doktora Jacka Bartosiaka, więc tutaj trzeba podkreślić, że rozdział 11 tej książki jest rozdziałem nietypowym. Jest rozdziałem nietypowym i nie chodzi o to, że to jest rozdział historyczny, gdzie na podstawie wybranych jakichś przykładów doktor Bartosiak stara się przedstawić jakby swoje racje, pewne mechanizmy pokazać itd., itd. Natomiast on jest nietypowy pod względem reżimu metodologicznego. Ja już powiedziałem w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania, czym ten reżim jest. To są takie pewne sztywne reguły, zasady, które musi spełniać każda dysertacja, czyli praca pisana na stopień naukowy, na osiągnięcie w Polsce jednego z dwóch stopni naukowych, czyli stopnia doktora i doktora habilitowanego. Tak jak sobie powiedzieliśmy, licencjat czy magister to nie jest stopień naukowy, to jest tytuł zawodowy, a profesor to jest tytuł naukowy, nie stopień, a tytuł naukowy, ewentualnie posada na uczelni, bo jest coś taka kategoria, była kiedyś jak profesor nadzwyczajny, obecnie profesor uczelni. No, stanowisko na uczelni, które można objąć, można stracić i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o doktoraty, szanowni Państwo, tutaj ten reżim metodologiczny jest no, bardzo konkretnie wprowadzony. On zresztą jest przeważnie dosyć mocno przestrzegany i jak na każdym seminarium doktorskim, czy tutaj mówimy o dawnych studiach doktoranckich, czy obecnych szkołach doktorskich, czy teraz o seminariach doktorskich robionych w ramach pisania doktoratu z tak zwanej wolnej stopy, no każdy promotor ma obowiązek poinstruować doktoranta, czyli kandydata na doktora, o tym, jakie musi spełnić wymogi taka rozprawa, jakie metodologiczne. W naukach społecznych, w naukach politycznych, obecnie w naukach o polityce i administracji omawia się i kwestie problemu badawczego, celu badawczego, hipotez naukowych, hipotez pomocniczych, pytań badawczych, jak się powinno omawiać metody badawcze, jakie metody naukowe stosuje się w pisaniu doktoratu, no i wreszcie kwestia analizy literatury, analizy krytycznej i cały obszar warsztatu badawczego, łącznie począwszy od korzystania z źródeł, krytyki źródeł, aż skończywszy na zapisie bibliograficznym, na kształcie przypisów, na zapisie bibliograficznym i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest tak i mówi się na każdym seminarium, czy to jest seminarium licencjackie, magisterskie czy doktorskie, czym jest plagiat. Plagiat jest kradzieżą, jest użyciem cudzego utworu, czy cudzego artykułu, cudzej książki w przypadku prac naukowych i że tak powiem, traktowaniem to jako swoje, czyli użyciem cudzej własności i wklejeniem tego do własnej pracy, wykorzystaniem bez zgody, bez oznaczenia przede wszystkim, bez oznaczenia cudzej twórczości i potraktowaniem tego jako twórczości własnej. Oczywiście cytowanie jest dozwolone, jest bardzo często nawet wskazane, tylko cytat musi spełniać dwa wymogi, szanowni Państwo. Musi być cudzysłów na początku i na końcu danego fragmentu i musi być przypis, który jednoznacznie wskazuje na utwór, z którego korzystamy, z który został wykorzystany do cytowania. Istnieje jeszcze kategoria nazywana parafrazą. Na poziomie licencjackim czy tam magisterskim najczęściej się tutaj mówi o pisaniu własnymi słowami. Pisaniu własnymi słowami. Oczywiście, jeżeli cytuje się ustawę, cytuje się fragment dokumentu, na przykład pamiętniki albo jakiś rękopis i tak dalej, no to jasne, że wykorzystuje się cytowanie. Ale jeżeli się omawia koncepcje geopolityczne, myśl polityczną, filozofię jakiegoś autora, to bardzo często korzysta się z parafrazy, czyli mówi się, pisze się własnymi słowami o tym, o twórczości danego człowieka, o jego ideach, o jego koncepcjach itd., itd. I to jest jak najbardziej oczywiście wskazane i to jest szeroko stosowane przez badaczy nauk humanistycznych i nauk społecznych, jeżeli chodzi o historię nauki również, natomiast to stosowanie parafrazy wymaga podania dokładnego cytatu. To nie może być tak, szanowni państwo, że robimy kopiuj wklej twórczości jakiegoś autora, jakiegoś dzieła, jakiegoś artykułu czy książki, jakiegoś raportu na przykład, zmieniamy kolejność słów w tym fragmencie i traktujemy to jako parafrazę, nie dając przypisu. No, to jest nierzetelność naukowa. To jest nierzetelność naukowa. Żeby to była rzetelność naukowa, parafraza też powinna być jakościowo dobra, czyli jednak przedstawienie tego własnymi słowami, odwołanie się do innych dzieł, odwołanie się do innych twórców, analiza porównawcza. To nie może być takie proste przestawienie słów w utworze danego twórcy, prawda, i tak dalej. Więc ten wstęp metodologiczny był niezwykle potrzebny, żebyście Państwo zrozumieli, bo sprawę tego sporu między doktorem Piegzikiem a doktorem Bartosiakiem bardzo często komentują ludzie, którzy nie mają pojęcia o działalności naukowej, nie mówiąc już o po prostu metodologii nauk społecznych. No i teraz, szanowni Państwo, ten nieszczęsny rozdział 11 książki doktora Jacka Bartosiaka, rozdział 11, który jest w mojej ocenie nierzetelny pod względem aparatu naukowego, jest nierzetelny pod względem zastosowanego reżimu metodologicznego, bo jeżeli ten rozdział 11 miał taki sam kształt, taki sam format w rozprawie doktorskiej, no to jest naruszenie pewnych zasad metodologii. To jest naruszenie pewnych zasad metodologii. Co tutaj mamy w tym rozdziale 11? Mamy jeden zbiorczy przypis. Mamy tytuł rozdziału, tak jak tutaj, szanowni państwo, mam nadzieję, że przed kamerą będzie to widoczne. Mamy podrozdział Japonia 1941, cytat, przepraszam, przypis i zbiorczy przypis. W dysertacjach naukowych tego się nie stosuje, czy w ogóle w pracach licencjackich, magisterskich, pracach doktorskich, w książkach traktowanych jako główne osiągnięcie naukowe, w postępowaniach habilitacyjnych czegoś takiego się po prostu nie stosuje. Czegoś takiego się po prostu nie stosuje, dlatego że nie pozwala to na precyzyjne uchwycenie, skąd pochodzi dana parafraza, z jakiego konkretnego tekstu. Taki przypis zbiorczy jest akceptowalny w pracach popularno-naukowych, w pracach publicystycznych, jak najbardziej. Ktoś, kto popularyzuje naukę, może we wstępie odnieść się do głównych dzieł, z których korzystał i załączyć bibliografię albo dać zbiorczy przypis. Natomiast na poziomie rozprawy doktorskiej czy rozprawy habilitacyjnej zbiorczych przypisów się nie stosuje, ponieważ to jest niezgodne z reżimem metodologicznym. I teraz, szanowni państwo, kto za to odpowiada? No w pierwszej kolejności za puszczenie czegoś takiego odpowiada promotor. Celem promotora jest zapoznanie doktoranta z zasadami warsztatu naukowego, z zasadami cytowań, z zasadami sporządzania przypisów, sporządzania bibliografii, sporządzania wstępu metodologicznego, czyli właśnie ta cała kwestia celu naukowego, problemu badawczego, pytań badawczych, hipotez badawczych, omówienia metod badawczych, zasad krytycznej analizy źródeł i tak dalej, i tak dalej. To, że dr Bartosiak posługuje się szeroko raportami amerykańskich think tanków, mnie nie dziwi, jeżeli to robi w publikacjach publicystycznych. W publikacjach publicystycznych, ale już na poziomie publikacji naukowej ten obiektywizm powinien zostać zachowany w sposób znacznie, znacznie większy. No i ta rzetelność badawcza powinna być tutaj zdecydowanie większa. Tak jak mówię, oczywiście autor ponosi pełną konsekwencję za swoje działania, ale tutaj myślę, że problem był na poziomie seminarium doktorskiego. Źle się stało, że nie wiem w ogóle, czy dr Bartosiak kończył studia doktoranckie, czy robił doktorat z tak zwanej wolnej stopy, czy uczęszczał na seminarium doktorskie. Nie mam pojęcia, ale widać, jeżeli to jest ten kształt tego rozdziału odpowiada kształtowi rozdziałów w rozprawie doktorskiej, bo to nie jest suplement, to jest normalny 11 rozdział w książce, no to pokazuje braki warsztatowe, braki w przygotowaniu do pracy naukowej doktora Bartosiaka. Natomiast czy te, nazwijmy to, braki metodologiczne, czy te błędy warsztatowe dyskwalifikują cały doktorat? No, trudno mi powiedzieć, czy w pozostałej części doktoratu dochodziło do podobnych takich nieuprawnionych zapożyczeń, o tak bym to mógł określić. Jeżeli nie, to moim zdaniem nie jest to podstawą do cofnięcia stopnia doktora, dlatego że to jest pytanie o skalę całego działania, tak? Skalę całego działania. No, w pewnym sensie oczywiście doktora Bartosiaka tutaj ratuje, że jest odwołany do tego raportu think tanku RAND, jest zbiorczy przypis, on jest nierzetelny, niezgodny z reżimem metodologicznym charakterystycznym dla dysertacji doktorskich, ale jest. Natomiast pytanie oczywiście, czy biorąc pod uwagę skalę wkładu czy znaczenie tego doktoratu, jego wartość całościową, czy te użyte, gdyby nie były użyte te cytowania, czy te nieuprawnione zapożyczenia z raportu RAND, to co, to wtedy jakby obniżyłoby to rangę tego doktoratu? No moim zdaniem nie, bo jakby ten rozdział w ogóle, gdyby go usunąć, rozdział 11 z tej książki Pacyfik i Eurazja o wojnie, ta książka nie straciłaby w swoich walorów poznawczych, nie straciłaby swoich walorów naukowych. Także moim zdaniem nie. Co będzie się dalej działo z tą kwestią? Ja myślę, że jeżeli wpłynie jakiś oficjalny wniosek, czy do Rady Doskonałości Naukowej, czy do prezesa Polskiej Akademii Nauk, to pewnie zostanie powołana jakaś komisja, która się tym zajmie. Dzisiaj to nie powinno długo trwać, bo są specjalne programy, i chociażby jednolity system antyplagiatowy, który jest w stanie bardzo szybko rozpoznać i nieuprawnione zapożyczenia, nieuprawnione wykorzystania tekstów, słabe parafrazy i podobne rzeczy, to dzisiaj nie jest w ogóle żaden problem. Sztuczna inteligencja jest w stanie bardzo szybko to rozpoznać. Oczywiście w wielu kwestiach trzeba to również ręcznie sprawdzać. Mówię to jako promotor prac licencjackich, który wielokrotnie korzystał z systemów antyplagiatowych. Wiem, jak to wygląda. Więc to nie jest kwestia, to jest kwestia do szybkiego ustalenia tak naprawdę. Nie sądzę, żeby to groziło doktorowi Bartosiakowi odebraniem stopnia naukowego. No oczywiście wszystko zależy od skali, jak to wygląda. Natomiast jeżeli to byłoby tak dużo tych nieuprawnionych zapożyczeń, że wpływałoby na kształt całej dysertacji doktorskiej, no to wtedy tak, ale nie sądzę. Jeżeli to jest jeden podrozdział, to oczywiście jest to naganne, tego typu działania, one są nierzetelne metodologicznie, takie podejście, takie działania, ale tutaj to nie jest całościowa wina doktora Bartosiaka, to jednak promotor bierze bardzo dużą odpowiedzialność za przygotowanie takiej dysertacji. Jeżeli promotor rozprawy doktorskiej godzi się na zbiorczy przypis w dysertacji tej rangi jak doktorat, no to nie jest to dobra praktyka, mówiąc delikatnie. Ja bym się nie zgodził na zbiorczy przypis na poziomie licencjatu, nie mówiąc o magisterce, a no co dopiero mówiąc o doktoracie. Także też miejmy to na uwadze. No ale też zdaję sobie sprawę, że mamy rok wyborczy, że ostatnia książka doktora Bartosiaka wywołała jakieś tam poruszenie polityczne, jakieś tam jego również publiczne wystąpienia, więc nagle po 8 latach ktoś sobie przypomniał, że może warto temat doktoratu ruszyć. Z tym może być różnie, ale jak mówię, moja ocena jest taka i na tym postawię tutaj kropkę. Szanowni Państwo, kilka pytań z grupy, bardzo, bardzo ważna. Bardzo ważna sprawa. Mam kilka pytań z grupy. Na część z nich odpowiedziałem, bo pytaliście Państwo o Lex Tusk, pytaliście Państwo o te komisje do spraw badania wpływów rosyjskich, więc tutaj sobie pozwolę już ominąć te pytania. Tak, pytacie Państwo o kwestie taśm podkarpackich, o zbadaniu wpływów ukraińskich. To wszystko było w pierwszej części naszego wieczoru. Wieczór geopolityczny numer 13. Mówią, że pechowa 13, pewnie w jakimś sensie dzisiaj tak, ale dobrze, że w ogóle się widzimy i słyszymy. Dobrze. Tutaj pytacie Państwo o powiązania doktora Bartosiaka z fundacjami finansowanymi przez koncerny zbrojeniowe. No to wszystko jest w internecie, tutaj nie trzeba jakoś wiele dopowiadać co do tego. Nie, tu się pytania powtarzają, ja o tym wszystkim w większości mówiłem. Więc szanowni Państwo, szanując Państwa czas i także mój głos dzisiaj, kilka pytań z czatu. Serdecznie Państwu dziękuję za to, że jesteście, dziękuję za 80 tysięcy subskrypcji w tym mijającym tygodniu. Przekroczyliśmy barierę 80 tysięcy subskrypcji na kanale, to jubileuszowy 700 odcinek, tak się właśnie złożyło, taka koincydencja. Dziękuję za ten czas. W lipcu minie 7 lat, kiedy prowadzę ten kanał na YouTubie, także to jest szmat czasu i myślę, że jeszcze sporo wspólnie przed nami. Dziękuję za oznaczanie pytań na czacie, tak jest mi po prostu łatwiej. I przejdziemy sobie do tego. Szanowni Państwo, ja temat... Aha, tu jeszcze jedno pytanie z czatu i pytania z teraz. Temat pana Pitonia i jakby tych wszystkich prób rozbijania polskiego ruchu antywojennego uważam za zakończony. Moje dwa wywiady, których udzieliłem dla Łukasza Kopczyka z kanału Votum FM, z podcastu Votum FM i dla Kamila Klimczaka z kanału Chrobry Szlak, z mojej strony kończą temat. Absolutnie, definitywnie nie będzie żadnej opery mydlanej pod tytułem spór Pitoń-Sykulski i czy polski ruch antywojenny dalej działa. PRA dalej działa. W mijającym tygodniu odebraliśmy wpis do rejestru stowarzyszeń zwykłych. Jesteśmy wpisani jako stowarzyszenie zwykłe. Ja jestem przewodniczącym stowarzyszenia, przewodniczącym Polskiego Ruchu Antywojennego i na tym sprawa jest zakończona. Polski Ruch Antywojenny istnieje, funkcjonuje, działa dalej. W ostatnim czasie ponad 250 nowych banerów zostało rozdysponowanych w województwach lubelskim i podkarpackim. Te banery są obecnie wieszane, są organizowane spotkania Polskiego Ruchu Antywojennego, są porady prawne dla osób posiadających karty mobilizacyjne i tych, które nie chcą ewentualnie być powołani do udziału we wsparciu powstania na Białorusi i tak dalej. Mamy zespół prawników, adwokatów, radców prawnych, także można się do nas zgłaszać. Polski Ruch Antywojenny cały czas normalnie działa. Ja w żadne pyskówki z panem Pitoniem nie mam zamiaru więcej wchodzić. W mojej ocenie, podkreślam i kończę, to była próba rozbicia Polskiego Ruchu Antywojennego. Na szczęście próba nieudana. Robimy dalej swoje. Pytacie Państwo, co sądzę prywatnie o całej aferze z doktorem Bartosiakiem. No ja uważam, że jest to w dużej mierze rozdmuchana sytuacja, że jest to robota polityczna. Ja z doktorem Bartosiakiem nie zgadzam się fundamentalnie w bardzo wielu kwestiach. i nasze relacje, mówiąc delikatnie, się bardzo mocno ochłodziły od czasu, kiedy organizowaliśmy wspólnie debaty. Kolegami nigdy nie byliśmy i w fundamentalnych kwestiach różniliśmy się bardzo mocno i różnimy się po dziś dzień, natomiast potrafię obiektywnie spojrzeć na całą tę sprawę i nie należę do ludzi, którzy są małostkowi, którzy kiedy widzą swoich oponentów politycznych, geopolitycznych, chcą im dokopać za wszelką cenę i jakby tutaj przyłączać się do chóru tych wszystkich, którzy nagle się rzucili na niego. Ja tak nie uważam, ja staram się obiektywnie patrzeć na te wszystkie kwestie. Ja, że jestem insiderem, jestem członkiem środowiska naukowego, akademickiego, więc potrafię ocenić zarzuty w kategoriach metodologicznych, metodologii nauk społecznych. Zresztą metodologią zajmowałem się nauk politycznych jakiś czas, w początkach swojej, że tak powiem, działalności naukowej i potrafię na to w sposób rzetelny spojrzeć. Także jako promotor, oczywiście na niższym poziomie, promotor prac licencjackich czy recenzent prac magisterskich, ale pewne podstawy są wspólne dla w ogóle nauki, więc to nie jest jakaś wielka sprawa. No, pewien, tak jak powiedziałem, reżim metodologiczny jest wspólny. Uważam, że w dużej mierze sprawa jest rozdmuchana politycznie, że dr Jacek Bartosiak komuś po prostu podpadł. Być może skończył się parasol amerykański, być może zaszedł za skórę komuś z kierownictwa resortów siłowych w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Doktorat obroniony 8 lat temu, dopiero teraz pojawiły się zarzuty, zresztą zarzuty tylko gdzieś tam wyrywkowe, w mało znaczącym rozdziale, gdzie, no tak jak mówię, nie dopełniono takiej rzetelności warsztatowej, znaczy dr Bartosiak nie dopełnił rzetelności warsztatowej w rozdziale 11, przymknął na to oko promotor, to też jest zarzut do promotora, przymknął na to oko recenzent, kiedy powinien wytknąć to w recenzji. Właściwie tego nie wiemy, czy w recenzji nie zostało to wytknięte, że rozdział zawiera zbiorcze przypisy, co nie jest praktykowane na poziomie dysertacji doktorskich czy habilitacyjnych i tak dalej, i tak dalej. Jak dla mnie sprawa ma drugie dno polityczne, co oczywiście w żaden sposób nie usprawiedliwia takiej praktyki, powiedziałbym, takiej praktyki nierzetelnej, jeśli chodzi o warsztat badawczy. Zresztą chyba dr Bartosiak nigdy nie ukrywał, że nie chce badaczem być, że chce być raczej popularyzatorem geopolityki. Ja w recenzji jego drugiej książki Rzeczpospolita lądem i morzem wyraźnie mówiłem, że praca nie ma recenzentów, że książka nie ma recenzentów wydawniczych, że gdyby byli, to można byłoby uniknąć wielu błędów. W związku z tym, szanowni państwo, ale tutaj wiem, że dr Bartosiak się potem mówił o tym, że on nie chciał robić pracy naukowej z Rzeczpospolitej właśnie, z tej książki Rzeczpospolita między lądem a morzem, żeby to była książka bardziej strawna, bardziej publicystyczna, popularno-naukowa w wielu kwestiach, żeby nie przeładowywać aparatem naukowym i tak dalej, i tak dalej. No jednak w przypadku pracy naukowej ta rzetelność musi być znacznie większa, ale też zarzut do pierwszego wydawcy, a właściwie nawet do drugiego wydawcy, do Zony Zero, wydawnictwa Zony Zero, że nie zdecydowali się na recenzentów wydawniczych. No jeżeli jednak wydaje się publikację naukową, która jest wydaniem rozprawy doktorskiej, wypada. Po prostu zwyczajnie wypada przynajmniej już tego jednego recenzenta wydawniczego mieć. Ale jeżeli to jest rozprawa doktorska, tak naprawdę powinno być dwóch recenzentów wydawniczych, którzy mogliby wyłapać błędy, które nie zostały wyłapane w postępowaniu doktorskim. I bo doktorat w odróżnieniu od tego, co nazywane było kiedyś rozprawą habilitacyjną, nie jest najpierw publikowany. To jest zresztą wymóg, że nie może być wcześniej nigdzie opublikowany. Dopiero przed publikacją musi też przejść procedurę związaną z redakcją właśnie językową, korektą, ale także redakcją naukową. No i tutaj tego zabrakło. Myślę, że gdyby do jakiegoś rzetelnego, obiektywnego badacza trafiła ta książka przed wydaniem w formie książkowej, to zwróciłby uwagę, że może warto te przypisy zamienić z jednego zbiorczego na kilka, pewnie kilkanaście przepisów cząstkowych, przepisów wewnątrz danego podrozdziału. To byłoby zdecydowanie bardziej rzetelne. Zdecydowanie bardziej rzetelne. Ale tak naprawdę nie sądzę, szanowni państwo, na dzisiaj, Anno Domini 2023, 31 maja, na podstawie tych informacji, które ja dzisiaj posiadam, książkę przeczytałem dwukrotnie doktora Bartosiaka, widziałem te wszystkie screeny, te wszystkie zarzuty w internecie, nie sądzę, naprawdę nie sądzę, aby to było podstawą do odebrania stopnia naukowego doktora. Na pewno jest to przestroga, na pewno jest to przestroga i dla samego autora, dla promotora, dla recenzenta, ale też dla innych promotorów, recenzentów i dla dzisiejszych doktorantów, aby właśnie zwracali uwagę na metodologię, aby bardzo dużo przywiązywali uwagi do metodologii, do warsztatu, do sposobu cytowania, do sposobu wykorzystywania cudzej twórczości, do jakości parafraz, bo to jest bardzo ważne. Jakość parafrazy jest niezwykle istotna, aby ta parafraza też była w pewnym otoczeniu, prawda, innej literatury przedmiotu i tak dalej, i tak dalej. No nie chcę robić teraz wykładu czy czegoś takiego w stylu seminarium z pisania prac, ale myślę, że to jest dobra przestroga. Znaczy, ten temat, ja nie uważam, żeby to było coś złego, że w przestrzeni publicznej rozmawiamy na takie tematy. Myślę, że reakcja doktora Jacka Bartosiaka była zbyt nerwowa. Rozumiem emocje, bo to jest oczywista sprawa, ale grożenie sądem, no nie, niekoniecznie. To uważam, wiem, że był kiedyś taki przypadek w ogóle, że w odpowiedzi na negatywną recenzję ktoś komuś wytoczył proces, ale no to jest słabe, no generalnie mówiąc to jest słabe. Więc tak się nie powinno robić. Myślę, że po prostu wymaga to rzetelności, tak? Wymaga to rzetelności, przedstawienia. Popełniłem błąd, przypis był po prostu nierzetelny, nieprecyzyjny, parafraza nie była wysokiej jakości lotów i tyle, no, ale to nie jest coś, co byłoby podstawą do odebrania doktoratu, no bez przesady. Dobrze, szanowni państwo, jeszcze tutaj pytacie państwo, tutaj użytkownik Jan Rudnicki pyta, czy słyszałem o ukończeniu testów cyfrowego euro. Wiem, że takie testy były, nie wiem, czy się zakończyły, ale wiele czołowych walut świata przechodzi takie testy, jeśli chodzi o CBDC, czyli cyfrową walutę banku centralnego, bo o tym, rozumiem, pan pyta. Tak, jak najbardziej, podobnie zresztą jak cyfrowy juan, wiele innych walut. Jest to przygotowywanie się do rozliczeń bezgotówkowych. Widać, że rząd obecny w Polsce tuż przed wyborami stara się trochę wycofywać, mam się, że pod publiczkę po prostu wycofywać się z tych zapowiedzi ograniczenia rozliczeń gotówkowych. Jeżeli chodzi o osobę fizyczną z przedsiębiorcami, tam było ograniczenie tego do 20 tysięcy, a rozliczenia między przedsiębiorcami miały być bodaj obniżone do aż tylko 8 tysięcy, więc to jest w ogóle dramat. Natomiast widać, że nie daje się, że to jest droga, na której nie daje się wyboru konsumentowi, przedsiębiorcy, jeżeli chodzi o rozliczenia. A przecież tutaj nie chodzi o to, aby wyeliminować rozliczenia elektroniczne, ale aby dać ludziom wybór. Jeżeli chcesz, to płacisz kartą, jeżeli chcesz, to płacisz gotówką do dowolnej kwoty. No, to jest jakby oczywista sprawa. Oczywista sprawa. Jakub Gąsiorowski pyta, jak wygląda sytuacja z filmem o amerykańskiej, w cudzysłowie, dyplomacji, który był planowany na ten rok. Tak, film jest na ukończeniu, tak jak powiedziałem na ostatnim wieczorze geopolitycznym, że termin majowy był absolutnie nie do dotrzymania. To tutaj tłumaczyłem państwu dlaczego i powtórzę to jeszcze raz. W związku z atakiem na mnie, na cały ruch antywojenny, zostały zlikwidowane dwie zrzutki. Zostały zlikwidowane dwie zrzutki na film, w związku z tym pracowaliśmy i pracujemy na bardzo ograniczonym budżecie, ale mamy dobry materiał źródłowy i film mozolnie, ale powstaje. Jeżeli się nic nie wydarzy nadzwyczajnego, to w tym jeszcze przed wakacjami będzie premiera tego filmu. Film będzie nieodpłatnie dostępny na stronie stopamerykanizacji.pl. Można sobie zapisać tę stronę, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie był, nie widział. stopamerykanizacji.pl i będzie także w serwisie Rumble. Będzie w serwisie Rumble i na stronie stopamerykanizacji.pl. Na YouTubie, na moim kanale na pewno tego filmu nie będzie, bo myślę, że kanał zostałby po prostu zdjęty. To tyle. Użytkownik Lach Anonim, czy złożył pan wobec kogoś już jakiś pozew cywilny o zniesławienie związane z insynuacjami przypisującymi panu działania agenturalne? Są podjęte działania przeze mnie mające na celu zabezpieczenie materiału dowodowego, ponieważ takie działania muszą być robione profesjonalnie i korzystam rzeczywiście z usług adwokata, który zalecił mi sporządzenie takiego, powiedziałbym, aktu notarialnego wpisów w internecie. Tych najbardziej rażących, a właściwie tych dokonywanych przez osoby zaufania publicznego czy osoby publiczne bardzo znane. No i oczywiście nie będę każdemu wytaczał procesu, ale kilku osobom na pewno, i to jest pewne, to jest przesądzone, dlatego sporządziłem takie akty notarialne, wpisów na Twitterze, wpisów wypowiedzi na popularnych, bardzo popularnych mainstreamowych portalach i oczywiście w najbliższym czasie będą takie procesy wytaczane, także chodzi o to, żeby się dobrze przygotować, aby nie robić tego pod wpływem emocji, tylko zabezpieczyć notarialnie taki wpis, to jest dzisiaj taki standard, nawet nie wiedziałem, że tak to dzisiaj wygląda, ale to już jest zrobione wobec kilku osób, także mogę tutaj powiedzieć, chyba nie będzie jakąś wielką tajemnicą, jak powiem, że jeden z byłych wysokich rangą oficerów WSI będzie miał proces cywilny o zniesławienie i w 100% go przegra, bo poziom kłamstw rozpowiadanych przez byłych oficerów WSI na mój temat, na temat wielu innych osób życia publicznego jest niewyobrażalny i to, co ci ludzie robią, więc myślę, że to będzie dobry przykład dla tego środowiska. No ale nie będę wymieniał teraz nazwisk, bo to nie o to chodzi. Takie sprawy lubią ciszę. Takie sprawy lubią ciszę. Po wygranych sprawach na pewno to o tym powiem na wieczorze geopolitycznym. Ale to jeszcze chwila. Także film pod roboczym tytułem Stop Amerykanizacji Polski na pewno, tak, szanowni państwo, robię wszystko, aby jeszcze przed wakacjami ten film się ukazał. Procesy na pewno tak. Dobrze, szanowni państwo, jak przystało na odcinek 13, coś się zawsze musiało podziać. Ja postaram się, szanowni państwo, skleić te dwa odcinki w montażu, żeby nie było takiego dysonansu i wkleję to po prostu jako odcinek 700, także proszę się tutaj nie denerwować, jak filmy nagle znikną i pojawią się jako jeden odcinek. Myślę, że tak będzie najlepiej, żeby dla ciągłości wywodu, także na tematy te dwa, którym dzisiaj poświęciłem czas, było to zrobione. Z tego miejsca chciałem Państwu serdecznie podziękować za to, że jesteście Państwo na tym kanale. Kanał już jest, w lipcu będzie obchodził 7-lecie, dzisiaj 700 odcinek, ponad 80 tysięcy subskrypcji. Z tego miejsca serdecznie dziękuję, kłaniam się nisko i do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem. Wszystkiego dobrego, szanowni Państwo.